FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.
I dobry wieczór, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM, a moim i Państwa gościem jest profesor Adam Wielomski. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór zarówno tobie, jak i wszystkim, którzy nas dzisiaj będą słuchali.
Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do podcastu już kolejne. I przechodząc od razu do rzeczy. Pierwsze pytanie. Polska prawica jest dosyć mocno podzielona. I ostatnie wydarzenia pokazują, że ta skłonność do podziałów cały czas występuje i Konfederacja zaczyna się wewnętrznie dzielić coraz bardziej. I jak pan na to patrzy?
To, co niestety potwierdza moje wcześniejsze prognozy. Pamiętam, że powiedziałem w jakimś wywiadzie, nie wiem, czy tutaj na Votum, czy na jakimś innym, już nie pamiętam, iż podstawowym problemem Konfederacji było, jest i nic się tutaj nie zmienia, to iż skupia ona nie trzy partie, bo to nie jest problem, tylko skupia dwa rodzaje osób. To znaczy Konfederacja powstawała jako ugrupowanie antysystemowe, do którego wstępowały dwa rodzaje środowisk. Tych, które chciały budować prawicę antysystemową, trwale antysystemową i podważającą istniejący system polityczny, szczególnie partyjny, a z drugiej strony ludzi, którzy też znajdowali się poza systemem i którzy szukali odpowiedniej platformy, wagonika, żeby się do tego systemu załapać. Czyli jakby skupiając podobne środowiska, skupiała ludzi o bardzo różnej mentalności i celach. I w moim przekonaniu, nie powiem, że w tej chwili, już przed wyborami widać było, że wyraźnie te dwie grupy się dzielą, jeśli chodzi o swoje cele. Stąd też jedna grupa chciała, aby Konfederacja budowała swój przekaz wyborczy właśnie na kontestacji systemu i docieraniu do najtwardszego swojego elektoratu, czyli tego, który przeżył namordniki, który nie uległ, jak ja to nazywam, wakcynacji, który nie uległ ukrainizacji, i to jakby była część Konfederacji, część liderów Konfederacji chciała sięgać po ten elektorat, podczas kiedy druga chciała do tego systemu się dokoptować za pomocą tego wagonika, dlatego też nalegała na złagodzenie wizerunku, przekazu, obrazu, żeby być fajnym, sympatycznym, ale tak naprawdę nie mieć za bardzo wiele do zaproponowania i do powiedzenia. I co więcej, zmuszało ją tą grupę do szukania nowego elektoratu, bo z tym antysystemowym do systemu się nie da wejść, dlatego że ten elektorat po prostu, widząc, co się dzieje, się odwróci. Myślę, że w tych wyborach niestety zwyciężyła ta opcja, aby potraktować Konfederację jako platformę do dostania się do systemu, na saloniki, czy też może do przedpokoju w tych salonikach raczej, czego efektem była kampania wyborcza taką, jak żeśmy sobie widzieli, czyli do wyborcy pijącego piwo, oglądającego TikTok i który tak naprawdę nie ma jakichś specjalnie silnych przekonań politycznych, światopoglądowych, już nie wspominając o antysystemowości. Zresztą jest to elektorat, który generalnie odpłynąwszy od Konfederacji przypłynął do Szymona Hołowni i Polski 2050, czyli taki elektorat, ja bym powiedział, centrowo, bezideowo, który szukał czegoś fajnego. Także to są jakby dwie wizje Konfederacji, które się tutaj zderzyły. I te wizje tylko częściowo pokrywają się z podziałami partyjnymi na koronę, ruch narodowy i nazwijmy to korwinizm wewnątrz samej Konfederacji, bo widzimy na przykładzie Nowej Nadziei, że jakby tutaj mamy podział, który idzie przez środek. W przypadku korony jest prościej, dlatego że ona właściwie cała się opowiada za tym, żeby tworzyć partię konsekwentnie antysystemową, i ruch narodowy, który w moim przekonaniu to tak bardzo by chciał do tego systemu załapać.
jeżeli chodzi o ruch narodowy, to byli prezesi mogą pochwalić się sukcesami, bo kilku prezesów do tego systemu dołączyło i ten trend cały czas u nich występuje. Ale proszę powiedzieć, jako politolog, jako wykładowca akademicki i który no, zna te systemy polityczne na przestrzeni dziejów, która droga jest lepsza według pana? Ta taka antysystemowa non-stop, bez przerwy, czy ta taka ugładzona, grzeczna, żeby wejść do tego systemu, bo może poprzez wejście do tego systemu można ten system rozwalić? Jak pan na to patrzy?
Tak, system można rozwalić pod pewnymi warunkami, tylko że w moim przekonaniu trzeba najpierw dokonać wewnętrznej konsolidacji, uzyskać poparcie znaczącej grupy elektoratu antysystemowego i potem można ten przekaz łagodzić w celu pozyskiwania tego elektoratu, nazwijmy to centrowego czy innych systemowych partii politycznych. W moim przekonaniu taki manewr przeprowadzili na przykład nacjonaliści francuscy za Jeana Marie Le Pena, którzy zbudowali taki, no powiedzmy, 10-13% twardy trzon elektoratu i do tego po zmianie lidera Marine Le Pen dorzuciła ten taki elektorat bardziej, bym powiedział, no centrowo-bezideowy i wtedy można walczyć o władzę, ale w tego elektoratu antysystemowego w Polsce aż tyle nie ma, żeby można było go zostawić i pójść w centrum. Po drugie, dla tego elektoratu no, powstała od razu alternatywa w postaci PJJ-u. To jest po drugie. Po trzecie, w moim przekonaniu ten elektorat jest jeszcze zbyt mało skupiony i zorganizowany, bo Konfederacja jest po prostu zbyt młodą formułą polityczną, aby można było po prostu pójść w centrum, dlatego że w moim przekonaniu ten elektorat w znacznej części poczuł się oszukany, zawiedzony, wykpiony wprost i znaczna część tego elektoratu po prostu nie poszła na wybory. I ja powiem tak, w tej chwili liderzy Konfederacji, szczególnie Witold Tumanowicz, który osobiście i personalnie odpowiada za jej porażkę, no bo on był szefem sztabu. W tej chwili uważałem, że winowajcą jest pan Janusz Korwin-Mikke. Powiem tak, to jest prawda i nie jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że w twardym elektoracie antysystemowym, na tym elektoracie, który zna Korwina od lat, te wszystkie jego tam wypowiedzi różne, nie zawsze za mądre, powiedzmy sobie to szczerze, nie budzą specjalnego wrażenia. Jak to mi przekonywał mnie jeden, zresztą mój były student, a w tej chwili działacz Konfederacji, no Korwin sobie już wywalczył, że wolno mu więcej i różne jego żarty, które gdyby ktoś powiedział inny, to wywołałoby wielkie kontrowersje, to elektorat już się do tego przyzwyczaił, prawda, i nie zwraca na to uwagi. Ale jeśli podjęto decyzję i podjął ją pewnie kierownictwo, no ale jakby politycznie odpowiada za to przede wszystkim Witold Tumanowicz, że już zostawiamy swój twardy elektorat i idziemy szukać elektoratu piwno-tiktokowego, młodzieżowego, niewykształconego ideowo, tylko kierującego się na to, co jest fajne i co nie, albo co nie jest fajne. No i jak w tych kampaniach piwno-tiktokowych przekonywano ten elektorat, że Konfederacja jest fajna. I fajna, bo my tu jesteśmy na TikToku, jesteśmy młodzi, nowocześni, nie ci dziadersi, prawda, i tak dalej. No i nagle wystąpił, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, dziaders w 81-letni pan Janusz z jakimś tam tekstem o problemach, nazwijmy to, łagodnej pedofilii, jak to niektórzy nazywają, no to ten elektorat nagle był zbulwersowany. No jak to? Bo no to przecież to miała być fajna partia, prawda, fajna, luzacka, a nie jest. Zresztą tak naprawdę ten elektorat już dostał pierwsze, bym powiedział, po łapach znacznie wcześniej, przed występem pana Janusza, tym nieszczęsnym. Zresztą mocno zmanipulowanym, powiedzmy sobie szczerze, przez media. Podobnie jak i zmanipulowanym tym występem przy Patriarchacie, gdzie panu Januszowi przypisały media słowa, których nie on powiedział, tylko Ronald Lasecki, zresztą znany wróg Konfederacji. No to ten elektorat jakby pierwszy wstrząs dostał przy całej aferze wokół jedzenia psów, Ja na przykład powiem szczerze, kiedy spotykam takie opinie, że ten elektorat się zaczął odwracać po wypowiedzi pana Janusza, to ja powiem tak. Znane mi osoby, takie właśnie, które chciały głosować na Konfederację, bo jest fajna, to zaczęły się odwracać od momentu, kiedy się pojawił problem jedzenia psów. Ale to może wynika jakby z pewnej różnicy pokolenia, w którym się obracam. Przede wszystkim obracam się, bo sam jestem psiarzem pośród psiarzy. Dla wszystkich tych, którzy mają psy w domu, wypowiedź pana Dobromira Sośnierza i cała dyskusja, która wtedy wybuchła, była zdecydowanie bardziej bulwersująca niż wypowiedź pana Janusza, do którego jakby to moi znajomi, którzy się interesują tam politykom i tak dalej, to już się dawno przyzwyczaili i nikt nie traktuje tego sobie specjalną wielką powagą. Ja powiem tak, jeżeli wyrzucamy pana, dlatego w tym sensie pan Janusz załamał pewien typ, czy pomógł w załamaniu pewnego typu kampanii wyborczej, którą zdecydował się przeprowadzić sztab wyborczy, ale problem polega na tym, że w moim przekonaniu sztab wyborczy podjął całkowicie zgubną decyzję o tym, aby pozostawić swój twardy elektorat, kierować przekazu do twardego elektoratu, tylko pójść tam walczyć z Hołownią i Polską 2050 o fajno-polackiego centrowego wyborcę. No i ta kampania została przegrana, ale moim zdaniem nie tylko i wyłącznie przez pana Janusza, została przegrana również z powodu tych wypowiedzi o psach. A w ogóle generalnie było dla mnie oczywiste, jako dla politologa, że sprawa wygląda tak, że Konfederacja mogła sobie mieć w pewnym momencie tam 14-15% na kilka miesięcy przed wyborami. Ja sobie zdawałem sprawę z tego, że ten elektorat tiktokowo fajno-polacki szybko odpłynie, dlatego że było oczywiste, że wszystkie wielkie media, TVN, TVP i tak dalej, rozpoczną na sam koniec totalną agitację dyfamacyjną, czyli prawda, agitację przeciwko Konfederacji, wyciągając wszystkie możliwe wypowiedzi aktualne sprzed lat i tak dalej. Gdyby pan Janusz nie miał tej nieszczęśliwej wypowiedzi w tej chwili, to by mu wyciągnięto jakąś tam wypowiedź o niepełnosprawnych na olimpiadzie, prawda, czy o kobietach, czy cokolwiek innego. Zresztą widzieliśmy, że media pisały mu na przykład wypowiedź Ronalda Laseckiego o kobietach jako części dobytku, prawda? I nie miały żadnych skrupułów z tym, żeby cudzą wypowiedź przypisywać Januszowi Korwin-Mikke. Ja widziałem, jak to wyglądało. Najpierw w pierwszych relacjach była wypowiedź, że Ronald Lasecki, a Korwin był na sali, a już parę godzin później było, że to już Korwin powiedział. I uważam, że tutaj słusznie chciał pan prezes w trybie wyborczym pozywać sądownie, co jak twierdzi mu zakazał sztab Konfederacji na czele z panem Tumanowiczem, dlatego że to było oczywiste, że jak nie te wypowiedzi, to inne. Tumanowicz, który jakby tutaj robił z siebie, że tak powiem, luzackiego tiktokera, jemu wyciągnięto jakąś wypowiedź sprzed lat o rejestracji gejów, prawda? Mencenowi wyciągnięto piątkę Mencena wyciętą z większej wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. To, czy te wypowiedzi padły teraz, czy 10 lat temu, nie miałoby znaczenia. Jakby było trzeba, to wyciągnięto by każdą wypowiedź, nawet jak byli w przedszkolu, ponieważ akcja dyfamacyjna wielkich mediów, skoordynowana zresztą przez media zarówno pisowskie, jak i media Koalicji Obywatelskiej. Było oczywiste, że ten fajny elektorat odpłynie, bo zaraz się dowie z mediów, że to nie jest fajna partia. Dlatego sam pomysł żeby pozostawić swój tradycyjny elektorat i szukać zupełnie nowego elektoratu, niezorientowanego politycznie, to świadczy o tym, że ktoś tutaj nie rozumie znaczenia wielkich mediów w kampaniach wyborczych i po prostu mu się pomyliło kampania marketingowa, PR-owska, żeby sprzedawać jakiś nowy produkt, typu tam, nie wiem, mydełko, nowe koszule, czy pastę do zębów, albo pastę do, nie wiem, do mycia protez zębowych. Pomyliło mu się z kampanią wyborczą, gdzie kampania jest nie tylko kampanią za, ale równocześnie media prowadzą radykalne kampanie negatywne i było oczywiste, że ten bezideowy elektorat zostanie wprost porażony wiadomościami, czym jest Konfederacja.
W pana ocenie w ogóle oni sobie nie zdawali z tego sprawy, bo tak na chłopski rozum, ja akurat ze wsi pochodzę, więc jeszcze bardziej mogę to podkreślić, na chłopski rozum, no gdyby ktoś mi proponował startowanie w wyborach, no to ja bym rozważnie odmówił lub uprzedził i nawet jak czasami z kimś rozmawiam i ktoś proponuje mi współpracę, no to ja uprzedzam, że jestem kontrowersyjny, że będą wyciągać mi różne wypowiedzi z przeszłości i to raczej nie wypali. A oni myśleli, że każdy zapomni o Januszu Korwin-Mikkem i tak dalej, bo chcieli się go pozbyć i postanowili się go pozbyć dopiero po wyborach, a nie na długo przed wyborami, bo rok temu się powinni go pozbyć.
Jeśli chcieli sięgnąć po elektorat centrowy, to powinni się go pozbyć przed wyborami. Zresztą pozbycie się pana Janusza, powiem szczerze, było dosyć banalnie proste. Liderzy Konfederacji chyba zbyt późno podjęli tą decyzję, dlatego że kiedy Sławek Mentzen ogłaszał prawybory, no i tam ogłosił jakieś ramy według regulamin, według którego miało się to odbywać, wystarczyło w regulaminie wpisać, że kandydaci Konfederacji Nowej Nadziei nie mogą być starsi niż, nie wiem, 75 rok życia. I wtedy pan Janusz po prostu nie zostałby dopuszczony do kandydowania w prawyborach i by było po wszystkim. I można by powiedzieć, że tu nie chodzi o to, że to pan prezes, tylko chodziło w ogóle o to, żeby byli młodsi kandydaci, prawda, żeby mieli więcej siły i tak dalej. Panu Januszowi wtedy zrobić wielką, uroczystą akademię, pożegnać, dać wielkie kwiaty, flaszki czy co tamkolwiek innego i w ten sposób tę sprawę rozegrać i traktować na zasadzie autorytetu, prawda, ale który już się ma nie brudzić wyborami, tylko na przykład ma tworzyć jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, być influencerem, prawda, prokonfederackim w mediach i w ten sposób. No ale ponieważ tego nie zrobiono, odnoszę wrażenie, że sztab podjął decyzję o przeprowadzeniu takiej kampanii wyborczej skierowanej do niewyrobionego politycznie fajnopolackiego elektoratu, jakieś 3-4 miesiące przed wyborami, wtedy, kiedy na pozbycie się pana po prostu zbyt późno. I pan Janusz kompletnie, ale to absolutnie kompletnie nie pasował do tego modelu wyborów, kampanii, ale to nie tylko pan Janusz, bo przecież te wypowiedzi kontrowersyjne, ojejku, ile jest wypowiedzi kontrowersyjnych działaczy ruchu narodowego, samego Sławomira Mentzena, jakby dobrze poszukać, to u Bosaka też by się znalazły wypowiedzi kontrowersyjne sprzed lat, prawda? Więc to można było, to było oczywiste, że po prostu taki pomysł kampanii się nie uda. Taką kampanię fajno-polacką, jak ja to nazywam, tiktokowo, prawda, piwną, to sobie mógł zrobić właśnie Hołownia, który miał pewność, że będzie miał totalne poparcie liberalnych mediów na czele z TVN-ami, Onetami, wirtualnymi Polskami, prawda, wszystkimi mediami Sorosza i tak dalej, dlatego że jego, że tak powiem, elektorat mógłby się z tego, takich różnych jakichś kawałków o nim dowiedzieć tylko i wyłącznie z TVP i z mediów pisowskich, których on generalnie nie ogląda, ale by znajdował się pod parasolem swoich własnych liberalnych mediów. Konfederacja tego nie była w stanie zrobić, ponieważ nie posiada parasola mediów z żadnej, że tak powiem, poważnego centrum dziennikarsko-medialnego. Dlatego było do przewidzenia, że ponieważ się pozycjonuje jako partia, która nie chce ani z PiS-em, ani z PO, czy tam z KO, było oczywiste, że zostanie zaatakowana z obydwu stron z niezwykłą brutalnością. I po prostu ktoś, kto wpadł na pomysł takiej kampanii wyborczej, jakby nie rozumiał, nie znał się kompletnie na tym, jak wyglądają kampanie wyborcze. Zwracam uwagę, że Jarosław Kaczyński, który ma równie, bym powiedział, pełno takich podobnych kwiatków w swoich szeregach politycznych. Oczywiście był w lepszej sytuacji, ponieważ posiadał media państwowe i swoje własne, które go prawda broniły. Zwróćmy uwagę, że on sobie zdawał sprawę z tego, że pójście w centrum jest niemożliwe, bo tam media liberalne po prostu nie pozwolą mu wejść i będą ośmieszały jego kandydatów. Dlatego zdecydował się na apelowanie do najtwardszej części elektoratu swojego. Tego elektoratu okazało się zbyt mało, ponieważ elektorat bezideowo fajno-polacko-centrowy zmobilizował się i poszedł na wybory, ale była w moim przekonaniu to słuszna decyzja i Konfederacja powinna wybrać to samo. Mówiąc tak oczywiście trochę w przenośni, powiedzieć szury, prawda, płaskoziemcy, foliarze, ruskie onuce i tak dalej. My jesteśmy waszą reprezentacją. Czy byłby to wynik lepszy? Nie wiem, ale miałbym do jednego pewność. To znaczy, gdyby nawet był to wynik ten sam, no to byśmy dzisiaj powiedzieli, że no słuchajcie, no po prostu tylu nas jest. Ale nasz elektorat poszedł do ostatniego człowieka i na nas zagłosował. A tak to Konfederacja straciła być może część swojego elektoratu trwale, a nowego nie zyskała. I to jest, że tak powiem, no to się tak nieładnie nazywa znaleźć się z ręką w pewnym naczyniu.
Wspomniał pan na początku, że można było wyprawić dla pana Janusza Korwin-Mikkego taki benefis, podziękować mu bardzo i stworzyć też takie ograniczenia, jeżeli chodzi o prawybory, na przykład wiek do 75 lat, ale czy nawet w takim przypadku, w takiej sytuacji nie nastąpiłby bunt, bo teraz patrzymy, no takie pospolite ruszenie. Nawet pan krytyk Janusza Korwin-Mikkego staje w jego obronie. Pan profesor oczywiście, tak dla uściślenia, jeżeli chodzi o naszych słuchaczy.
Tak, ja od lat byłem krytykiem pana Janusza. My się świetnie znam, od 30 lat. Ale powiedziałbym tak, no od wielu lat byłem krytykiem może nie tyle pana Janusza, co całej wizji korwinizmu. Dla mnie jest to pomylenie liberalizmu z darwinizmem społecznym, powiem szczerze, z tak zwanym socjaldarwinizmem, gdzie najsilniejsi mają prawo żyć, a słabsi, chorzy, biedni i tak dalej mają umierać pod płotem. Jest to wizja w moim przekonaniu zaprzeczająca zarówno konserwatyzmowi, jak i idei wspólnoty narodowej. Dlatego od wielu, wielu lat byłem krytykiem tej linii. Nawet napisałem specjalnie w celu krytyki tej linii książkę Sojusz Ekstremów w epoce globalizacji. Ale powiem tak, i gdyby na pół roku przed wyborami właśnie pana prezesa w ten sposób pożegnano, jak mówiłem, no to wtedy bym jak najbardziej popierał ten sposób. Ale jeżeli 81-letniego człowieka, który przez 30 lat stworzył całe środowisko takie no liberalno-konserwatywne, jak on to sam określa, moim zdaniem bardziej liberalno-libertariańskie i bez którego tego środowiska by nie było, który je stworzył swoimi kilkudziesięcioma książkami, setkami, tysiącami felietonów, wpisów, wywiadów i tak dalej. Człowieka z takim dorobkiem, dzwoni się tam o godzinie bodajże 14, jak sam pisał o tym, 06, że o 15 ma się stawić na sąd partyjny, bo podał go jakiś facet, którego nazwiska przeciętny sympatyk Konfederacji nawet nie wie, kto to jest. Z perspektywy przeciętnego sympatyka Konfederacji, no name, klasyczny, podał go do sądu partyjnego. I ten sąd partyjny wyrzuca go z Rady Liderów. Chce go w ogóle wyrzucić, ostatecznie go zawiesza. Złożony zresztą sąd, gdzieś ostatnio znalazłem, ktoś opublikował jego skład osobowy. Nie znam żadnego z tych nazwisk. To po prostu nie godzi się w ten sposób potraktować człowieka, który dla tego środowiska przez kilkadziesiąt lat był autorytetem, który ma swój wiek i z tego powodu należy mu się po prostu szacunek. Ja jestem zbulwersowany nie odsunięciem pana Janusza, bo ja się zgadzam z tym, że pan Janusz powinien już pójść na emeryturę, pisać książki, felietony i tak dalej. Jestem zbulwersowany metodą, sposobem, no po prostu ja powiem tak, z mojej perspektywy to wygląda, przepraszam, że to powiem brutalnie, że banda młodziaków uważająca się za konserwatystów nie potrafi okazać szacunku człowiekowi, który jest dla nich autorytetem, a w przypadku nowej nadziei tego środowiska korwinistycznego, powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie było Korwina-Mikkego, to środowisko nigdy by nie powstało, bo ci ludzie by się nawet nie dowiedzieli, że takie idee istnieją, a jak jakby się nawet kilku dowiedziało i przeczytało sobie tam, nie wiem, Hajka, Misesa, Hoppego czy kogoś, to nie mieliby takiego przybicia, żeby z tymi ideami wyjść szeroko do opinii publicznej, stworzyć partię, która będzie brała kilka procent głosów. Po prostu nie mieliby na to szans. Ja powiem tak, ja oczywiście znam kupę ludzi, którzy gdzieś tam z ruchu korwinistycznego odeszli ze względu na osobę lidera, no ale no, trudno zaprzeczyć, że gdyby nie ten lider, to tego ruchu by nigdy nie było. No i trzeba mu, bym powiedział, na starość okazać po prostu szacunek. W tym sensie można powiedzieć, że krytykując pana Janusza za socjaldarwinizm z pozycji konserwatywnych, dzisiaj z pozycji konserwatywnych bronię zasady szacunku dla niego przed socjaldarwinistami, którzy zobaczyli, że się potknął, bo nie wziął mandatu i w takiej sytuacji można zrobić z niego, powiedzmy sobie szczerze, kozła ofiarnego za błędy Tumanowicza, Mencena, Bosaka, a przede wszystkim Wiplera, prawdopodobnie, bo on, prawdopodobnie jest to sprawstwo kierownicze, że się tak wyrażę, to Wipler ma w tym ewolucji Konfederacji w tym kierunku. I wygląda to z mojej perspektywy tak, że panowie po wyborach stanęli, usiedli i zastanawiali się, co teraz robić, bo wyborcy i doły partyjne nas rozliczą. I zastanawiali się, co tu robić, jak tu ratować swoje tylne części ciała. I w tym momencie Tumanowicz wpadł na pomysł. Słuchajcie, Tumanowicz czy ktoś inny, nie, ale Tumanowicz zrealizował. Słuchajcie, to powiemy, że to jest wina Korwina, postawimy go przed sądem partyjnym i będzie awantura o to, czy Korwina wyrzucamy, czy nie. I wszyscy po dwóch dniach zapomną, że to nasza wina, że przerżnęliśmy wybory. Bo w ten sposób to po prostu wygląda. Oni nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności za to, że ich linia polityczna całkowicie zawiodła, więc postanowili powiedzieć, o, to Korwina wina i teraz niech cała Polska się spiera, wyrzucamy Korwina z Konfederacji, czy nie wyrzucamy. Zauważmy, że już w ogóle nie ma tematu odpowiedzialnych za porażkę wyborczą, tych osób, które ponoszą polityczną odpowiedzialność za tą porażkę. A za tą porażkę ponoszą, w moim przekonaniu, tak jak wspomniałem, Tumanowicz jako szef sztabu, Sławek Mencen jako szef Nowej Nadziei, Krzysztof Bosak jako szef Ruchu Narodowego. No wina Grzegorza Brauna jest niewielka, no bo został tak samo schowany jak Janusz Korwin-Mikke, prawda, do szafy. Powinien może protestować mocniej, nie zdecydował się przyjął, okej, uważacie, że wiecie lepiej, no to jest was większość, no to się poddaje, prawda? No i teraz jest w tej chwili no, szukanie kozła ofiarnego wypadło na pana Janusza. Co więcej, nie mam wątpliwości co do tego, że ponieważ panowie chcą skręcać w kierunku fajno polskiego centrum tiktokerskiego, no to Grzegorz Braun również tam nie pasuje i myślę, że gdyby nie fakt, że ma czterech posłów i bez niego i bez korony nie będzie klubu parlamentarnego, to by Grzegorz Braun za pół roku został również wycięty z Konfederacji.
Oj, wiele pytań mi się nasunęło teraz, ale wymienił pan kilka nazwisk, Tumanowicz, Wipler, Mencen i proszę powiedzieć, czy tym takim spiritus movens jest Wipler, bo na przykład dzisiaj Onet napisał w artykule opublikowanym kilka minut przed 18, jak dowiedział się Onet, o udział Wiplera prosił Mencen, a Braun chciał, by towarzyszył mu Skalik. Więc Mencen prosił o towarzyszenie Wiplera, gdzie Wipler nie piastuje żadnej funkcji w partii, czy to w Konfederacji, czy w Nowej Nadziei, a jednocześnie no tam się pojawił. Tak? Szary poseł Konfederacji.
Mówimy oczywiście u prezydenta.
Tak, wizyta u prezydenta, tak. Oczywiście. Tak.
Ja powiem tak, ja nie jestem członkiem Konfederacji, więc tylko mogę powiedzieć to, co słyszę od znajomych, no bo raczej nie patrzę na to, co czytam, dlatego że to, co słyszę od znajomych, to są lepsze informacje, zdecydowanie. No, bardzo wielu z nich twierdzi, że de facto jakby no, kierownictwo Konfederacji w tej chwili zostało powierzone nieformalnie Przemysławowi Wiplerowi. Wiele osób tak twierdzi. Ja oczywiście nie ma możliwości zweryfikowania tego. No ale bym powiedział tak, no sam fakt, w jaki sposób został kandydatem bez prawa wyborów, decyzją prezesa Mentzena. No dzisiejszy fakt, prawda, pójścia do Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej taka wypowiedź, pamiętam, wywiad do Rzeczy, gdzie właśnie pokazywał, że Konfederacja ma stać się partią centrową, zająć się podatkami, unikać sporów światopoglądowych, wycofać się z konserwatyzmu i tak dalej. I to się wszystko dzieje. Stąd no jakby to uzasadnia to podejrzenie, że no spiritus movens z całej transformacji Konfederacji jest Przemysław Wipler, aczkolwiek oczywiście jest to moim zdaniem mocno i dobrze potwierdzona hipoteza, ale nie mam, bym powiedział, no ucha zainstalowanego w gabinecie ani Przemysława Wiplera, ani Sławomira Mentzena, aby mieć co do tego absolutną pewność. Dlatego podejrzewam, no takie nazwijmy to sprawstwo kierownicze tej transformacji, że to jest właśnie Przemysław Wipler. Zresztą z tego, co pamiętam, on chyba się zajmował jakąś działalnością PR-owską, prowadząc firmę, więc to by też wskazywało, że jakby no uległ czarowi PR-u, że to można tak w partii odmienić w parę miesięcy i wizerunek cały publiczny.
Ja zanim zadam pytanie, to czy mnie słychać?
Tak, jak najbardziej.
Dobrze, bo coś z odsłuchem mam. Zanim zadam pytanie kolejne, to chciałbym zachęcić słuchaczy do zadawania pytań, bo istnieje taka możliwość. I kolejne pytanie. Czy w pana ocenie Sławomir Mentzen jest niesamodzielnym politykiem? Bo mamy takie sytuacje czasami, gdzie Sławomir Mentzen zapytany z doskoku, niespodziewanie przez kogoś na przykład, dlaczego warto głosować na Konfederację, to on w pewnym momencie, no, gubi się, nie wie co powiedzieć, nie ma przygotowanej odpowiedzi. Kiedy Petru go zaskoczył na scenie, chyba to było w Poznaniu, jeżeli dobrze pamiętam, to też nie wiedział co powiedzieć i ni stąd, ni zowąd zaczął cytować frazę z Chłopaki nie płaczą, taki film, informacja dla młodszych słuchaczy. I czy on w pana ocenie jest no stuprocentowo takim politykiem samodzielnym, czy potrzebuje takiego szeptacza?
Ja powiem tak, ja słabo znam Sławomira Mentzena, więc trudno mi się wypowiedzieć. W moim przekonaniu nie jest dobrym dyskutantem. I nie czuję mediów, źle wypada w wystąpieniach publicznych, których trzeba dyskutować z kimś, a nie mieć przygotowanego tylko wystąpienia. I jest to po prostu fakt w moim przekonaniu. Dlatego trochę nie nadaje się na charyzmatycznego lidera. Ale czy to oznacza, że jest politykiem niesamodzielnym, to oczywiście byłoby od razu moim zdaniem zbyt daleko idącym. Raczej jest politykiem w moim przekonaniu, który sobie trochę nie radzi z publiką. On jest menedżerem właściwie, można powiedzieć, jakby zawodowo. I patrząc, w jaki sposób kieruje na przykład Nową Nadzieją, widać, że jest taki model biznesowy. Na zasadzie, kto się ze mną nie zgadza z szefem, no to prawda powoduje spory wewnętrzne, na które się traci czas, energię i tak dalej, więc najlepiej się go pozbyć i wyrzucić, żeby okręt płynął dalej. To jest taki typowo, moim zdaniem, biznesowo, no, korporacyjny model zarządzania. Ale to jest, bym powiedział, jedno. I to jest w moim przekonaniu zresztą zaleta, że potrafi w ten sposób. Bo ja na przykład nie umiem, dlatego się na nie nadaje w ogóle do kierowania czymkolwiek i kimkolwiek, ale nie radzi sobie zdecydowanie medialnie. Tutaj ma pewien zdecydowany problem. Szczerze mówiąc, bardziej uważam, że w klasycznej partii politycznej to ma lepsze predyspozycje na sekretarza generalnego, bo sekretarz generalny się zajmuje na co dzień kierowaniem partią, niż jej, bym powiedział, twarzą i ustami, które musi dyskutować, bo nie radzi sobie w dyskusjach, to jest ewidentne. Ma jakiś, nie wiem, defekt, czy jak to nazwać w tej sprawie.
Powróćmy jeszcze do tematu wyborów, znaczy tak, wyborów, sztabu wyborczego. Jakim cudem Ruch Narodowy, który no nie jest jakąś siłą mocną w Konfederacji, rządzi Nowa Nadzieja liczbą głosów w Radzie Liderów, jakim cudem w ogóle Ruch Narodowy objął przywództwo w kwestii wyborów, że no sztab wyborczy miał pod panowaniem najpierw w osobie Roberta Winnickiego, potem kiedy on odszedł, to Witolda Tumanowicza. Jak to w ogóle możliwe?
Nie mam zielonego pojęcia. W moim przekonaniu Ruch Narodowy jest najsłabszym elementem Konfederacji, jeśli chodzi o choćby poparcie społeczne. Zauważmy, że 40% parlamentarzystów Ruchu Narodowego to są, ma nazwisko Bosak i to nie jest przypadek. Jest to w moim przekonaniu ugrupowanie, które się pewnie cieszy, jeśli jednym poparciem 1% społeczeństwa to jest maks. W moim przekonaniu Ruch Narodowy zdecydowanie powinien być w tych parytetach Konfederacji zmniejszony, bo po prostu no, te 15 jedynek na 41 to jest zupełnie nie przystaje do jego realnych wpływów społecznych. Jeśli chodzi o wpływy społeczne, to zdecydowanie dominuje Nowa Nadzieja i Korona Grzegorza Brauna, ale Ruch Narodowy jest w Konfederacji nadreprezentowany politycznie, dlatego że do pewnego momentu jest bardzo wygodny dla przywódców Nowej Nadziei. Otóż właściwie zatracił swoją całkowitą samodzielność ideowo-światopoglądowo-doktrynalno-polityczną i stał się przybudówką tak naprawdę do Nowej Nadziei, jakimś takim cudem w postaci libertarian uważających się za narodowców i jakby mając świadomość swojej słabości, przylepili się do Nowej Nadziei i dostosowali cały swój program, poddali cały swój program właśnie takiej no, libertarianizacji i w zamian za to są holowani przez Mentzena i przez Nową Nadzieję, ponieważ Ruch Narodowy jest im generalnie jakby tutaj potrzebny, żeby posiadać większość, gdyby trzeba było dokonać redukcji korony Grzegorza Brauna. Inna sprawa, że prawdopodobnie gdyby do tej redukcji doszło, no to nie mam żadnych wątpliwości, że jakby no schedę choćby tej jedynki przejęłaby z pewnością Nowa Nadzieja, być może nawet te 15 jedynek Ruchu Narodowego zostałoby zmniejszonych, bo myślę, że gdyby Ruch Narodowy został zmniejszony w tych jedynkach do 10, to byłoby naprawdę maksymalnie adekwatne w stosunku do jego rzeczywistych rozmiarów. No w tej chwili, jak mówię, jest przez kierownictwo Nowej Nadziei promowany, mimo swojej niewielkiej wpływów społecznych, ze względu na wewnętrzne stosunki w Konfederacji, dając kierownictwu Nowej Nadziei większość.
Ja tylko tak poinformuję jeszcze słuchaczy i też przypomnę panu, że kiedy były sądy na Twitterze, na którą partię ludzie by zagłosowali, gdyby te partie startowały w wyborach oddzielnie, czyli Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy czy Korona Grzegorza Brauna, to Ruch Narodowy za każdym razem, czy to tę sondę organizował na przykład redaktor Sommer, czy też ja, czy inni twitterowicze, to no, Ruch Narodowy osiągał zawsze najgorszy wynik, zawsze na trzecim miejscu się plasował. I skoro jesteśmy przy Ruchu Narodowym, to mam pytanie, pan Sebastian Szweda pyta, jak się mają obecne postulaty Ruchu Narodowego do myśli Romana Dmowskiego? Czy to jest kontynuacja, a może nowy projekt? I jeszcze kontynuując, bo to pytanie jest dłuższe. Czy szanowny gość obserwował jakość debaty członków Konfederacji wokół wyniku wyborów? Według mnie wynoszenie konfliktów na zewnątrz grozi rozkołysaniem nastrojów i rozpadem.
No, Konfederacja z pewnością jest w moim przekonaniu na pograniczu rozpadu. Pan Janusz oczywiście nie przejął się zawieszeniem go i groźbami, że jak się nie uspokoi, to go wyrzucą. Wprost przeciwnie, go to rozsierdziło. Moim zdaniem jest dosyć dużo zawiedzonego właśnie twardego elektoratu. Jest dużo zawiedzionych członków, których Mentzen odsunął. usunął ze starszej gwardii, także jakby jest z kogo budować, no może nie armię, ale oddziały. Także Konfederacja w moim przekonaniu, i zresztą też nie wiem, jak się zachowają niektórzy posłowie Nowej Nadziei, związani zawsze od lat z Januszem Korwin-Mikke, to znaczy mam tutaj na myśli pana Pejo czy Berkowicza, więc jakby potencjał do rozpadu naprawdę istnieje. A jeżeli chodzi o... Ale ja powiem tak, ja nie życzę tego Konfederacji, bo skutek będzie taki, że nikt nie wejdzie po prostu w następnych wyborach do Sejmu. A jeżeli chodzi o Ruch Narodowy, to ja w ogóle odnoszę wrażenie, że no całkowicie poddał jakiekolwiek hasła ideowe, czy to Dmowskiego, czy to nie Dmowskiego. Ja nie widzę tam żadnej myśli, żadnej koncepcji w tej chwili. No ja jestem od lat krytycznie nastawiony do Ruchu Narodowego i zresztą zawsze daję taki przykład, że zaprosiła mnie jakiś czas temu Młodzież Wszechpolska z jakimś tam referatem, no i zadał mi pytanie jeden z młodszych działaczy właśnie, że on tego nie rozumie, bo on tu się zapisał do Młodzieży Wszechpolskiej, do narodowców, a nagle się dowiedział, że został libertarianinem, prawda? No z pewnością tradycja narodowa, tradycja endecka nie jest tradycją libertariańską. Stara endecja, ta kierowana powiedzmy do 26 roku przez starsze pokolenie, była liberalna ekonomicznie, z pewnością, ale bez przesady. To znaczy uznawano wyższość interesu narodowego nad czynnikami ekonomicznymi. Stąd na przykład bardzo popularne zawsze tam były hasła protekcjonizmu własnej gospodarki. Ja na przykład w ogóle nie dostrzegam w obecnym ruchu narodowym haseł protekcjonizmu własnej gospodarki. Narodowiec może być liberałem, ale z pewnością nie jest zwolennikiem globalnego, wolnego rynku, za którym opowiada się Korwin-Mikke. I zresztą z tego powodu pana Janusza od lat właśnie krytykuje między innymi, prawda? I zresztą, żeby nie było żadnych niedomówień, to nie jest tak, że w tej chwili broniąc pana Janusza za styl, w którym Konfederacja chce się z nim rozstać, że zmieniłem zdanie i zostałem, nie wiem, korwinistą, prawda, ideowym i tak dalej. Nie, nie zostałem korwinistą ideowym. Chodzi mi tylko i wyłącznie o sposób, w jaki kierownictwo Konfederacji chce z siebie zrzucić rozmowę o winie za porażkę i sposób, w jaki traktuje się człowieka z wielkim autorytetem, starszego od nich przynajmniej dwa razy, a czasami trzy, i po prostu mojej zgody na takie traktowanie osoby, która mogłaby dla niektórych tych działaczy być nie tylko ojcem, ale i dziadkiem, a ojcem i dziadkiem duchowym i intelektualnym z pewnością jest, po prostu mojej zgody na takie potraktowanie go nie ma.
Dziękuję za to, że pan się na to nie zgadza, bo konserwatyzm płowieje, można powiedzieć, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Jeszcze jedno pytanie od pana Sebastiana. Po procesie polaryzacji społeczeństwa może powiększyć się grupa ludzi zmęczonych epicką walką dobra ze złem. Czy da się to jeszcze zagospodarować, ten elektorat polityczny, i która subpartia ewentualnie mogłaby się tego podjąć?
Subpartia, to rozumiem, w Konfederacji.
Tak, tak.
To znaczy ja myślę, że Konfederacja podjęła właśnie próbę tego elektoratu zmęczonego tym sporem Kaczyńskiego z Tuskiem, personalnym, powiedzmy sobie szczerze, do którego dorobiono jakiekolwiek podziały ideowe, których na początku nie było, bo ja pamiętam, jak te partie powstawały, jak moi koledzy się zapisywali, jedni do PiSu, a drudzy do PO, i to naprawdę nie były żadne podziały ideowe. Także, ale no, ja bym powiedział tak, raczej uważam, że Konfederacja powinna budować swoją własną narrację, ale nie właśnie do fajno polactwa tiktokowego, dlatego że tutaj ile by się nie napracowała nad tym, to i tak nic nie zdziała, ponieważ nie posiadając wsparcia medialnego zostaną wyciągnięte wypowiedzi różnych działaczy sprzed tygodnia, pół roku, roku, pięciu lat, czy ile będzie trzeba. Dlatego w moim przekonaniu powinna pracować nad swoim twardym elektoratem. Ja nie wiem, ile jego jest procent. Całkiem możliwe, że uzyskałby w Konfederacji, odwołując się do twardego elektoratu, mogłaby uzyskać taki sam wynik, jaki uzyskała. Ale przynajmniej by miała pewność, że to jest jej elektorat, a nie cudzy, i który przypadkowo na nią zagłosował. I w moim przekonaniu ja uważam, że przy nieposiadaniu mediów nie da się odwoływać do tego elektoratu centrowo-bezideowego, tylko trzeba podkręcać swój własny elektorat i go utwierdzać. Zauważmy zresztą, uczmy się od mistrza, czyli od Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, jak zaczynał swoją działalność polityczną, to jego elektorat też był kilkuprocentowy i to był też elektorat, który był zmarginalizowany i nie miał żadnego wsparcia mediów. Jarosław Kaczyński przez 20 lat i potem przez 8 lat rządów, czyli właściwie przez 30 lat, cały czas ku z tymi samymi hasłami ten elektorat, mimo braku posiadania mediów, i udało mu się, że tak powiem, to przekonanie o tym, że to on ma rację, zaszczepiać coraz większej grupie wyborców. I myślę, że to jest droga, jedyna droga dla Konfederacji bardzo podobna. To jest oczywiście droga na wiele lat, no ale powiem tak, do Konfederacji rządzą w tej chwili młodzi ludzie, którzy mają czas. Oni mają, znaczna część tych liderów ma więcej czasu ode mnie. I ja nie widzę w tym problemu, a oni uważają, że można sobie zmienić elektorat, zrobić fajną TikTokową kampanię, prawda, i zmyć z siebie odium antysystemowości. Nie. To się nie uda. Media pamiętają, za wszystkimi partiami politycznymi są bardzo poważne grupy interesu i te grupy interesu, prawda, będą dbały o to, żeby nikt spoza układu się nie dostał. A jakby, gdyby, co więcej bym powiedział, gdyby te media na przykład liberalne, typu TVN, nie zaatakowały gwałtownie Konfederacji przed wyborami, to ja bym się naprawdę zaczął bać, bo to znaczy byłoby, że z punktu widzenia tych mediów Konfederacja została kupiona do demolizacji liberalnego mainstreamu. Nie da się być przeciwko mainstreamowi i nie być bombardowanym przez mainstreamowe media. Nie da się, a tego sztab Konfederacji kompletnie nie zrozumiał. Bo, w moim przekonaniu był po prostu złożony z osób, które albo były nieprofesjonalnymi marketingowcami, bo ja nie wiem, z kogo ten sztab się tam dokładnie składał, albo też, jeżeli były profesjonalnymi marketingowcami, to były to osoby specjalizujące się w marketingu, że tak powiem, takim normalnym handlowym, które nie rozumiały i nie chwytały marketingu politycznego jako specyficznej formy marketingu, która nie odbywa się tylko poprzez zachwalanie własnych produktów, ale w ogniu walki z krytyką ze strony produktu stworzonego przez innych marketingowców. Jakby tego marketingowcy Konfederacji nie czuli, nie zrozumieli i dlatego im się wydaje, że to przyszedł sam Korwin, prawda, coś tam głupiego powiedział i to załamało cały ich plan. Nie, to jakby nie to wypowiedź Korwina, to by była inna, czy to Korwina, czy kogokolwiek innego. Jakby było trzeba, to nawet byłaby to wypowiedź kogoś, kto nie startuje z list Konfederacji, ale był jej członkiem 3 lata temu.
I teraz chciałbym zapytać o przyszłość Konfederacji, bo tutaj został nadpoczęty temat, ale zanim zapytam o przyszłość Konfederacji, to przechodzimy do strefy premium. Wyjątkowo teraz słuchacze mogą słuchać też bezpłatnie naszej rozmowy w strefie premium, ale tylko na żywo. Później to już będzie tylko za kłódką, więc teraz tylko przerywnik i wracamy już w strefie premium.
Wotum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.